członków formacji ukraińskich za groby wojenne, czyli przypadek Wzgórza Monastyrz, ale również i kontekst Przemyśla, tych pochówków na cmentarzu w Przemyślu. To jest problem pewnej luki w naszym systemie, w prawodawstwie, ponieważ ja zwracałem, jak tylko mogę, to zwracam uwagę na to, że ustawa o grobach i cmentarzach wojennych, wymieniająca dosyć precyzyjnie katalog grobów, mogił, które taką kategorię grobu wojennego otrzymują, nie zawiera właśnie jakichś definicji grobów ofiar walk konfliktu polsko-ukraińskiego. I w związku z tym wojewodowie z terenów, których ta kwestia dotyczy, niezależnie od, że tak powiem, opcji politycznej, dosyć konsekwentnie unikają wpisywania do swojej ewidencji tych mogił, no i obejmowania ich opieką, nadzorem i przejmowania pewnej odpowiedzialności za te groby. Dla mnie jest to przeoczenie, delikatnie mówiąc, bo no, generuje różnego rodzaju konflikty w przypadku tych obiektów, spory kompetencyjne, właśnie te kwestie uznawania za obiekty legalne czy też nielegalne. No, pytanie, na jakiej podstawie? Oczywiście, jeżeli by do tego doszło, to znaczy gdyby się udało wpisać tą kategorię grobów do ustawy, to niewątpliwie stanie się to przedmiotem regulacji międzyrządowych, tak? Bo pamiętajmy, że rząd Rzeczpospolitej podpisał umowę o opiece wzajemnej nad grobami wojennymi z rządem Ukrainy i w tym momencie ta kategoria przez rząd polski byłaby, ta kategoria grobu byłaby uznana za objętą tą regulacją międzynarodową. A jeszcze kwestia komitetów, które działają przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej. Też całkiem niedawno na ten temat tutaj rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na temat tego, że właściwie komitety są pewnym reliktem też poprzedniego systemu prawnego po likwidacji Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przeniesionym do ustawy o IPN-ie. I są to gremia, które nie podlegają w żaden sposób służbowo, strukturalnie prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli chodzi o powoływanie i odwoływanie członków komitetów. No to ustawa i regulamin, który został utworzony, który precyzuje sposób funkcjonowania komitetów, uporządkował to w taki sposób, że to dyrektor oddziału składa wniosek do prezesa o powołanie lub odwołanie członka komitetu. Tak? No jeżeli takiego wniosku ze strony dyrektora właściwego oddziału nie ma, to prezes nie odnosi się do tej kwestii, nie podejmuje tutaj działań. To chyba. Mam nadzieję, że wszystko, jeżeli chodzi o pytania, które padły. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Panie ministrze, panie dyrektorze, ja rozumiem, że w pewnych sytuacjach mamy do czynienia z lukami prawnymi i niekonsekwencją, natomiast ja pokazałem też skutki negatywnych działań pracowników IPN-u. To po pierwsze. Natomiast drugie, byliśmy tutaj świadkami na naszej komisji sytuacji, kiedy w materiałach na komisji otrzymujemy stanowisko prezesa IPN-u. W tym przypadku dotyczyło to między innymi działań na Podlasiu przeciwko ludności prawosławnej Burego, po czym na naszym posiedzeniu przedstawiciel IPN Białystok podtrzymuje stanowisko zawarte w komunikacie oddziału IPN w Białymstoku, Więc moje pytanie brzmi, że na ile znam ustawę o IPN-ie i funkcjonowanie instytucji tego typu, oddziały nie są, jak w przypadku spółek Polskiego Radia, samodzielnymi bytami prawnymi i nie podlegają, że tak powiem, kierownictwu głównemu IPN-u. Bo z tej sytuacji, której byliśmy tutaj wszyscy członkowie Komisji Wspólnej świadkami, wychodziłoby, że mamy do czynienia z dużą autonomią, wręcz z zaprzeczaniem stanowiska prezentowanego oficjalnie w dokumentach przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. I wydaje mi się, że to jest większego kalibru luka niż luka w odniesieniu do grobów i pomników. Natomiast moje pytanie drugie brzmi, jeżeli grób w monasterze ustanowiono w 2000 roku w wyniku porozumienia między Radą Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i Związkiem Ukraińców w Polsce z udziałem ekspertów Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Światowego Związku Żołnierzy AK, dziewiętnaście lat od tego faktu, okazuje się, że i to porozumienie, i sam fakt organizacji pochówku był jakimś działaniem w jakiejś próżni. Tak? I pytanie jest, co państwo, jak instytut, który ma w kompetencjach kwestie upamiętnień, grobów, badań tych spraw, zrobiło, żeby z tej niezrozumiałej sytuacji wyjść, bo my o tym problemie mówimy od kilku lat, mniej więcej od roku 2015, kiedy doszło do uszkodzenia tego grobu i się okazuje, że każdego roku jesteśmy zaskakiwani nowymi informacjami, tak? A to, że nie wpisano do rejestru, nie było informacji, że jest jakaś luka prawna, tylko otrzymaliśmy informację, że nie został wpisany przez 15 lat do rejestru grobów. Gdy się pojawił wniosek o wpisanie, pojawiła się ekspertyza pracownika IPN Rzeszów, że no, są podejrzenia, że tam są pochowani, mówiąc wprost, zbrodniarze. Na podstawie jakich dowodów, jacy znani z imienia i nazwiska, skazani wyrokiem sądowych zbrodniarze są tam pochowani? Żadnych informacji. I teraz pan mówi, że operujemy w jakiejś próżni prawnej i nadal jest to kwestia nie do rozwiązania. No więc pytanie o to, czy doczekamy się momentu, że ze strony Instytutu Pamięci Narodowej będzie inicjatywa idąca w kierunku rozwiązania tej konkretnej kwestii z udziałem przedstawicieli społeczności ukraińskiej. Rozumiem, że Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ jest to też w kompetencji Ministerstwa Kultury, no i prośba też do pana ministra nadzorującego sprawy mniejszości narodowych i etnicznych, że wydaje mi się, że bez ingerencji czy takiego monitoringu tej sytuacji my z tego klinczu nie wyjdziemy, bo my ciągle odkrywamy jakby nowe aspekty, natomiast w niczym to nie zmienia sytuacji, że niebawem możemy mieć kolejny problem, bo w taki sam sposób był ustanowiony pochówek na cmentarzu wojskowym w miejscowości, znaczy w Pikulicach pod Przemyślem. Czyli też groby osób skazanych, też członków UPA, też ustanowione przez Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Czyli jeżeli kwestionowana jest legalność, możliwość umieszczenia tych grobów w ewidencji grobów i pomników wojennych w monasterzu, to tak samo może być kwestionowana w odniesieniu do podobnie zrealizowanego pochówku w miejscowości Pikulice. I na koniec wielokrotnie powoływałem się na przykład dialogu między administracją rządową a społecznością niemiecką, gdzie rozwiązano na Śląsko-Opolskim kwestie niemieckich grobów i upamiętnień. Pytanie jest, co stoi na przeszkodzie, by instytucje państwa, takie jak Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Kultury i wojewodowie, wyszli z inicjatywą dialogu wokół tej kwestii, która no, od przynajmniej 5 lat jest przedmiotem naszych publicznych wystąpień, próśb, ekspertyz i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
Panie dyrektorze, spróbuje pan, bardzo proszę.
Zacznę od tych sprzeczności w wypowiedziach czy stanowiskach między pracownikami oddziałów a centralą czy prezesem. Oczywiście z jednej strony oddziały mają swoją dosyć dużą autonomię, ale to oczywiście nie znaczy, że mają prowadzić, czy mogą prowadzić zupełnie odrębną, że tak powiem, politykę i narrację niż centrala, niż prezes. Natomiast proszę, żeby jakby odrębnie traktować wypowiedzi pracowników naukowych, ponieważ oni mają swobodę prowadzenia badań i formułowania na podstawie tych badań swoich wniosków i opinii. I tutaj staramy się tą autonomię naukową jednak zachować i zapewnić naszym pracownikom właśnie naukowym. I stąd mogą wynikać te różnice w opiniach czy w wystąpieniach, publikacjach. Jeżeli chodzi o kwestię legalności obiektów, które realizowała Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Rada też była dosyć autonomicznym organem podległym ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, ale Rada nie miała kompetencji w zakresie ustanowienia grobów wojennych. To, że kierujący pracami Rady sekretarz podjął takie decyzje i Rada się zaangażowała w czy to w monastyrz, czy w te mogiły członków UPA na Pikulicach, no to była jego decyzja i on to wywodził z